Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 9 lutego. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Władze polskie zapowiedziały, że zrobią wszystko, aby ukarać morderców Polaka zabitego w Pakistanie. Polskie społeczeństwo jest zszokowane, w prasie liczne wyrazy oburzenia. W pożarach, które od kilku dni niszczą Australię, zginęło już 171 osób, zniszczonych zostało 330 tysięcy hektarów powierzchni. Jutro wybory parlamentarne w Izraelu. Mahmud Abbas przebywa z wizytą w Warszawie, a Hosni Mubarak w Paryżu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Jan. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, Eurekę Piotra Rosochowicza, kronikę sportową Marka Brzezińskiego oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. Warszawa domaga się od władz w Pakistanie zwrotu ciała polskiego geologa zamordowanego przez pakistańskich talibów. Będziemy domagać się od Pakistanu zwrotu ciała polskiego obywatela, stwierdził wiceminister spraw zagranicznych Jacek Najder. Do polskich służb dyplomatycznych dotarło nagranie z egzekucją zakładnika. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiedział, że Polska zrobi wszystko, aby ukarać morderców. Wcześniej pakistańskie władze i telewizja potwierdziły wiadomość o zamordowaniu Piotra Stańczaka po nadaniu przez ruch talibów pakistańskich nagrania wideo ze sfilmowaną egzekucją Polaka. Najder przyznał, że polskie władze posiadają całość nagrania i że w jego pierwszej części widać ubranego po pakistańsku mężczyznę, który może być polskim obywatelem. Po sobotnich nieformalnych potwierdzeniach śmierci Polaka polskie władze żywiły jeszcze nikłą nadzieją. Piotr Stańczak, pracownik krakowskiej geofizyki, został porwany 28 września. Przepraszam bardzo, przez zamaskowanych napastników, którzy wcześniej zabili jego kierowcę i jego ochroniarza w rejonie miasta Atok między Islamabadem a Peszawarem, gdzie pracował on dla miejscowej kompanii naftowej. Jak podaje AFP, do egzekucji Polaka doszło w południowym Waziristanie, bastionie Bajtullaha Mehsuda, szefa talibów pakistańskich. Mehsud był oskarżony przez USA i Pakistan o przygotowanie w grudniu 2007 roku zamachu, w którym zamordowana została była pakistańska premier pani Benazir Bhutto. Mimo apeli polskiego MSZ-u do polskich mediów o wstrzemięźliwość i niepokazywanie filmu, telewizja TVN24 nadała go częściowo w nocy z niedzieli na poniedziałek. Nagranie zostało jednak w pewnym momencie zatrzymane przez szacunek dla rodziny zmarłego. Zostało ono następnie przekazane do analizy specjalistycznym służbom. 42-letni Piotr Stańczak, pierwszy Polak, który stał się ofiarą egzekucji talibów, pozostawił 13-letniego syna. Tu Paryż, Radio France International. Ogromne pożary, które od soboty niszczą Australię, powoli się uspokajają. Ostatni bilans wciąż jeszcze wstępny mówi o 171 zabitych. W szpitalach nadal przebywają ranni, stan części z nich jest ciężki. Policja jest przekonana, że powodem części pożarów były podpalenia. Władze zapowiedziały surowe kary dla piromanów. Premier Australii Kevin Rudd nazwał to otwarcie zbrodnią masową. Mieszkańcy, którzy próbowali uciekać przed żywiołem samochodowym, często ginęli zwęgleni we własnych pojazdach. W niektórych przypadkach płomienie osiągały wysokość czwartego piętra, a silne wiatry powodowały wybuchy nowych pożarów w odległości nawet 40 kilometrów od ogniska zapalnego. Wojsko, policja i strażacy ciągle wydobywają kolejne ciała ze zgliszczy w miastach i na fermach na północ od Melbourne, stolicy stanu Wiktoria. Zniszczonych zostało 330 tysięcy hektarów powierzchni tego stanu. Rząd postawił wojsko w stan alertu i obiecał równowagę. Wartość 5 200 000 euro na pomoc dla pogorzelców. Tegoroczne pożary podsycane przez porywisty wiatr oraz upał sięgający 47 stopni Celsjusza są największe w dziejach Australii. Mówi Paryż, Radio France International. W Izraelu w najbliższy wtorek odbędą się wybory parlamentarne. Mówi nasza korespondentka z Izraela Ewa Lutkiewicz.
I znowu Izraelczycy przygotowują się do wyborów. Tym razem kadencja trwała tylko 2 lata, to znaczy połowę kadencji prawnej. Sondaże wykazują, że duży procent społeczeństwa izraelskiego staje się coraz bardziej prawicowy. Oczywiście związane jest to z brakiem rozwiązania trwającego konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Reprezentanci prawicy, czyli partia Likud z Bibi Netanyahu na czele, chcą silnych granic, nie zgadzają się na oddanie wzgórz Golan Syrii i na podzielenie Jerozolimy. ale Likud ma nowego przeciwnika, jeszcze bardziej prawicowego, a Wiktora Libermana, którego partia Nasz Dom proponuje całkowity podział między Izraelczykami i Palestyńczykami. Liberman twierdzi, że Arabowie izraelscy i ich bracia Palestyńczycy nigdy nie przyjmą prawa istnienia Izraela i że rokowania pokojowe są tylko złudzeniem. Ponieważ dwie ostatnie wojny, wojna z Hezbollah w Libanie i z Hamasem w Gazie, potwierdziły to, Liberman może dostać aż 20 mandatów. Prawie tyle samo, co partia Likud. Jednym z argumentów Libermana jest to, że nawet arabscy członkowie Knesetu, Parlamentu Izraelskiego, w Knesecie są trzy partie arabskie, nigdy nie potępili ataków terrorystycznych na ludność Izraela i przy każdym konflikcie zawsze biorą stronę Palestyńczyków, chociaż są pełnymi obywatelami Izraela. Część Izraelczyków boi się Libermana i uważa go za faszystę. Z drugiej strony, rządząca partia Kadima, z Cipi Libni na czele, zbliża się do lewicy. Libni mówi o państwie palestyńskim, a nawet o podzieleniu Jerozolimy, co do tej pory było kością niezgody między stronami. Izrael, jak większość krajów świata, przechodzi ciężki kryzys ekonomiczny. Ale nie mamy szczęścia, nie jesteśmy Szwajcarią, mówią Izraelczycy. Tutaj sprawa bezpieczeństwa i granic będzie zawsze na pierwszym planie. Są tacy, którzy twierdzą, że nawet jeśli prawica dojdzie do władzy, może wyjść na dobre, ponieważ trzeba pamiętać, że w historii Izraela właśnie skrajna prawica doprowadziła do pokoju z Egiptem, premier Begin, który oddał Synaj, Sharon, który oddał tereny Strefy Gazy Palestyńczykom. Pamiętajmy też, że administracja amerykańska zmieniła się, nie wiadomo jaki nacisk będzie na Izrael, żeby doprowadzić do trwałego pokoju. Jeszcze jedną ciekawostką przed dniem wyborów jest arabsko-żydowska socjalistyczna partia Hadasz, na którą będzie głosować o wiele więcej lewicowych Izraelczyków niż w poprzednich wyborach. Motto tej partii jest jeden kraj dla wszystkich jego mieszkańców, arabskich i żydowskich. Do jej szeregów należą Izraelczycy, którzy sprzeciwiali się wojnie w Gazie i byli rozczarowani tym, że lewicowa partia Meretz i partia Pracy nie wypowiadały się przeciwko tej wojnie. Część obywateli Izraela cieszy się po prostu, że dzień wyborów jest dniem wolnym od pracy i spędzą dzień na zakupach albo wycieczkach po Izraelu.
Z Izraela mówiła Ewa Lutkiewicz. W Strefie Gazy doszło o świcie do starcia między uzbrojonymi aktywistami grupy Dżihad Islamski a siłami izraelskimi. Jeden Palestyńczyk został zabity. W Paryżu zapewnia się jednak, że w przyszłym tygodniu mogłoby dojść do trwałego zawieszenia broni. Sylwia Gibbs.
Po spotkaniu z prezydentem Francji Sarkozym, prezydent Egiptu Mubarak oznajmił dziennikarzom, że władze izraelskie i islamski ruch Hamas mogłyby zawrzeć porozumienie o zawieszeniu broni być może w przyszłym tygodniu. Rzecznik prezydenta Francji sprecyzował, że Paryż i Kair pracują razem nad rozejmem, który trwałby rok albo, o ile to możliwe, półtora roku. Warunki stawiane przez obie strony byłyby tym razem spełnione. Hamas miałby uwolnić izraelskiego żołnierza Gilada Shalita, trzymanego w niewoli od 2 lat, Izrael miałby otworzyć przejścia graniczne. Według agencji Reutera, Mubarak i Sarkozy pracują nad pokojowym planem francusko-egipskim od 6 stycznia. Rozejm, który wszedł w życie w Strefie Gazy 18 stycznia, był kilkakrotnie zrywany przez obie strony. Prezydenci Francji i Egiptu rozmawiali także o odbudowie Strefy Gazy i o konferencji na ten temat organizowanej w Kairze 2 marca, której mają przewodniczyć wspólnie. Prezydent Sarkozy zawsze był z nami, powiedział Hosni Mubarak. Pomagał nam od początku realizować inicjatywę pokojową w Strefie Gazy. Rzecznik Nicolasa Sarkozy'ego mówił zaś o odwadze prezydenta Mubaraka, aby wystąpić z pokojową inicjatywą pomimo stanu egipskiej opinii publicznej.
Przebywający z wizytą w Warszawie przewodniczący Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas po spotkaniu z prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim zapowiedział, że gotów jest nawiązać współpracę z nowym rządem Izraela, który utworzony zostanie w wyniku wyborów parlamentarnych. Oczekuje on od nowych władz izraelskich wstrzymania budowania nowych osiedli na okupowanych terytoriach palestyńskich i pokłada w nich wielkie nadzieje na rozwiązanie kryzysu bliskowschodniego. Tu Paryż, Radio France International. Grupa specjalistów powołana przez prezydenta Rosji Dmitra Miedwiediewa w celu ustalenia przyczyn kryzysu rosyjskiej gospodarki stwierdziła, że kryzys ten nie został spowodowany zachodnią infekcją, ale jest wynikiem stałych problemów w strukturach rosyjskiej gospodarki. Eksperci podkreślili negatywny wpływ na gospodarkę poparcia, jakiego władze rosyjskie udzielały źle prowadzonym przedsiębiorstwom. Jednym słowem, skrytykowali mieszanie się władz do ekonomii. Paryż wyraził zadowolenie z wyników referendum w Szwajcarii, dzięki któremu przedłużona zostanie umowa o wolnym przepływie ludności zawarta między Unią Europejską i Szwajcarią. Umowa obejmie również nowe terytoria, Rumunię i Bułgarię. Dalaj Lama, duchowy przywódca Tybetańczyków, został honorowym obywatelem Rzymu. Mer wiecznego miasta, Gianni Alemano, zapewnił Dalaj Lamę o swym poparciu dla pozbawionej przemocy walki o autonomię prowadzonej przez Tybetańczyków. Na Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim, rozgrywanych we francuskim kurorcie Val d'Isère, rozegrano dzisiaj dwie konkurencje. W przeniesionym z wczoraj zjeździe pań triumfowała Amerykanka Lindsay Vonn, która zdobyła drugi złoty medal. Królowa prędkości pokonała 17-letnią Szwajcarkę Larę Gut, dla której jest to także drugi, tyleże srebrny medal. Brąz zdobyła Włoszka Franchini. Francuscy kibice doczekali się drugiego medalu, ale tym razem nie wywalczyła go Marie Marchand-Arvier, lecz Julien Liseroux, który w superkombinacji zdobył srebro. Złoty medal wywalczył Norweg Axel Lund Svindal, a trzecie nieoczekiwanie Chorwat Natko Zrncić-Dim. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy przygotowanego przez Agnieszkę Kumor i Marka Brzezińskiego.
Dwa tematy dominują we francuskiej prasie. Nieufność społeczna wobec reform prezydenta Sarkoziego i planowany powrót Francji do struktur NATO. Zajrzyjmy zatem najpierw do lewicowej Libération, która zamieszcza wyniki ostatniego sondażu opinii publicznej. Francuskiego społeczeństwa nie przekonuje ani prawicowy prezydent, ani socjalistyczne kontrargumenty. Francuzi nie wierzą, że któraś z głównych sił politycznych zdoła wyprowadzić kraj z głębokiego kryzysu gospodarczego. Ponad połowa, 53% badanych, gotowa jest poprzeć protesty społeczne. Natomiast według ankiety zrealizowanej nazajutrz po telewizyjnym wystąpieniu prezydenta w sprawie kryzysu, pozytywną opinię o nim wyrażało 41% ankietowanych, czyli o 5% mniej niż w styczniu. Z kolei jeśli chodzi o socjalistyczny plan ratowania gospodarki, 54% badanych nie uważa go za wiarygodny. Popiera go 23% ankietowanych. Jeśli rozciągnąć badanie na całość zwolenników lewicy, może on liczyć dalej jedynie na 37% głosów poparcia. Nie udaje się przekonać Francuzów, stwierdza Didier Porcherie we wstępniaku Libération. Ani prezydentowi, ani socjalistom. Tradycyjni protagoniści sceny politycznej nie znajdują łaski w oczach społeczeństwa. Sarkozy wciąż płaci haracz za swój wystawny styl życia, socjaliści za personalne kłótnie. Francuzi nie będą czekać, aż skończy się krach, by wyjść na ulicę. Uwaga na ekstremizmy, ostrzega François Miquet-Marty z francuskiego ośrodka badań opinii publicznej Institut Via Voice. Nicolas Sarkozy nie spodziewał się zupełnie takiej reakcji. Podobnie nie rozumieją swojej sytuacji socjaliści. Mimo to nastają stopniowo warunki znane z przeszłości, które dają pole działaniu politycznych ekstremizmów. Są to głęboki kryzys ekonomiczny, masowe zaniepokojenie społeczeństwa, nieufność wobec głównych partii politycznych. Nicolas Sarkozy zapowiedział bliski powrót Francji do ścisłego dowództwa NATO. Pisze o tym w pokaźnym dossier katolicki dziennik La Croix. W artykule redakcyjnym gazety Dominique Gerbeau zastanawia się nad historycznym znaczeniem tej decyzji i realizmem prezydenta. Czekał on, aż ostatni goliści opuszczą szańce niezgody. I oto w sobotę spadła wiadomość o stacjonowaniu na stałe we Francji oddział niemieckich żołnierzy. Symboliczny wymiar tego faktu potwierdzili na marginesie konferencji w Monachium prezydent Sarkozy i pani kanclerz Merkel. Skąd ewolucja stanowiska i powrót Francji do struktur sojuszu, pyta Gerbeau. Wydaje się, że więcej jest przeciwwskazań do tego, by być poza nimi, niż w nich, odpowiada. Nawet za cenę zerwania z wyłącznością Francji, jej geopolityczną oryginalnością i sławetnym wyjątkiem na tle zachodniego świata. Francja ma nadzieję, że od środka jej słowo będzie znaczyć więcej wobec hegemonii Amerykanów. Przez moment można było się spodziewać, że upadek muru berlińskiego i koniec komunizmu sprawią, że NATO stanie się przeżytkiem, a przynajmniej, że Europa uniezależni się od USA. Nic takiego się nie stało, wręcz przeciwnie, sojusz się zreorganizował, a Amerykanie zelżyli w nim swoje wojskowe udziały, nie biorąc już na to za swoje militarne ramię w Europie. W oczekiwaniu na nową politykę obrony europejskiej, której jakoś nie widać, coraz więcej wielonarodowych korpusów powstaje w łonie sojuszu w rodzaju oddziałów szybkiego reagowania. Klimat zaufania z partnerem zza Atlantyku, jako takie stosunki z Rosją i brak wirtualnego przeciwnika, przechyliły szalę na rzecz powrotu Francji do dowództwa NATO. W szerszej perspektywie oznacza to, że jak na razie Europa będzie działać w ramach sojuszu. Europejski plan obrony ustąpił przed innymi priorytetami, ekonomią i sprawami socjalnymi. Francuskiemu prezydentowi marzy się, że w tak zwanym międzyczasie uda mu się ściślej związać NATO z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Powiał o nowym z Monachium. Takie wnioski wyciąga dziennik Le Monde w komentarzu do przebiegu konferencji w sprawie bezpieczeństwa, jaka odbyła się w stolicy Bawarii. Ten nowy powiew nadciągnął zza oceanu, a dotyczą zmiany polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych pod batutą Baracka Obamy. W Monachium wiceprezydent Joe Biden potwierdził nadzieję przede wszystkim Francuzów, ale także innych narodów mających mocarstwowe ciągoty, że Waszyngton zamierza nadać nowego szlifu stosunkom z partnerami z Europy tak, aby razem można było sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą XXI wiek. Będziemy słuchać, co mówią inni, będziemy z nimi konsultować, stwierdził Joe Biden. Z takiego stanu rzeczy niespecjalnie może być zadowolona Rosja, bo wiceprezydent zapowiedział, że wprawdzie po konsultacjach z Moskwą, ale jednak Waszyngton chce kontynuować realizację rozpoczętych za Busha juniora projektów budowy tarczy antyrakietowej, bo tego wymaga sytuacja i konieczność obrony przed wzrastającym zagrożeniem ze strony Iranu. Francuski dziennik przypomina, że projekt tarczy antyrakietowej był powodem napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, która od lat otacza Teheran swoistego rodzaju parasolem dyplomatycznym, by nie użyć wyrażenia tarczą dyplomatyczną, jednocześnie dostarczając Iranowi sprzęt wojskowy. Le Monde sugeruje, że taka polityka Kremla umożliwia Teheranowi systematyczne zbliżanie się do celu, jakim jest budowa arsenału broni atomowej. W Monachium Joseph Biden skierował pod adresem Rosji i Iranu dwa sygnały, które spełniają rolę balonu rozpoznawczego mającego umożliwić Białemu Domowi zorientowanie się w intencjach obydwu stron, rosyjski i irański. Do Moskwy skierowane były wspomniane słowa o konsultacjach i o zamiarach kontynuowania polityki Busha juniora w sprawie tarczy. Postawę wiceprezydenta USA francuski dziennik interpretuje jako danie do zrozumienia Kremlowi, że nic nie jest rozstrzygnięte. Projekt będzie realizowany, o ile technologia nie okaże się zbyt kosztowna i wydanie pieniędzy na ten cel będzie uzasadnione. Administracja Obamy zamierza nadać nowego wymiaru stosunkom z Rosji, postawić grubą kreskę w tych sprawach, w których dotychczas iskrzyło, i zorientować się, czy nie da się w tych dziedzinach współpracować. Co do Iranu, Waszyngton zgłasza gotowość nawiązania dialogu. Jeśli Teheran będzie kontynuował obecną politykę, to w dalszym ciągu stosowana będzie wobec Iranu polityka izolacji i nacisków. Amerykanie oczekują od Iranu rezygnacji z programu budowy arsenału broni atomowej i wstrzymania udzielania pomocy terrorystom. Warto przy tym zauważyć, że w Monachium obecny był przedstawiciel Teheranu Ali Larijani, który jest przewodniczącym irańskiego parlamentu, a zatem osobą ze świecznika tamtejszych władz. Francuski dziennik jest zdania, że nowa administracja w Białym Domu skłonna jest przyznać Rosji zwycięstwo w geopolitycznej rozgrywce w tym rejonie świata w zamian za nakłonienie Iranu do rezygnacji z budowy broni atomowej, ale do tego Moskwa musi dołączyć do grupy wywierającej nacisk na Iran i zrezygnować z udzielania mu opieki dyplomatycznej. Wszak od 2008 Kreml systematycznie torpeduje jakiekolwiek próby wprowadzenia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ nowych sankcji wobec Teheranu. W tej partii szachów ogromną rolę odgrywa czas. W czerwcu Iran czekają wybory prezydenckie i Amerykanie chcą przy pomocy Rosji zyskać na tym dla swoich interesów, ile się tylko da. Już wkrótce, czytamy w Le Monde, zaczną się wielkie manewry dyplomatyczne, bo przecież stawka jest szalenie zróżnicowana. Między innymi chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Europy i o sprawę przyjęcia Ukrainy i Gruzji do NATO.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
W niedzielę 7 czerwca francuscy wyborcy będą głosowali na listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego w 8 wielkich okręgach wyborczych. Francja będzie miała w nowej kadencji 72 mandaty, o 6 mniej niż w obecnej. Partie polityczne ogłaszają jedna po drugiej programy i listy kandydatów. Najszybsi byli Zieloni. Po nich zaangażowała się partia władzy UMP. Prezydent Sarkozy wygłosił nawet pochwałę wyborów europejskich.
Le rendez-vous des européennes est essentiel pour la France. Wybory europejskie są niezwykle ważne dla Francji. Chciałbym przekonać każdego deputowanego czy senatora, każdego burmistrza, każdego członka władz terytorialnych, że zaangażowanie się w te wybory jest nie tylko jego obowiązkiem, ale także leży w jego interesie. Nie można działać tak, jak gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego nie istniały. Bez eurodeputowanych Europa nie może podjąć żadnej decyzji.
Rien ne se décide plus en Europe sans le Parlement européen.
W niedzielę 8 lutego do walki o miejsca w Parlamencie Europejskim przystąpiła centrowa partia Modem. Zaproponowała jako wiodącego kandydata jednej z list znanego dziennikarza Jean-François Cana, założyciela tygodnika Marianne. Przywódca Modemu François Bayrou wygłosił przy tej okazji obronę Europy socjalnej.
Que veulent les gens? Ils veulent...
Czego chcą ludzie? Chcą propozycji społeczeństwa o ludzkim obliczu, w którym bierze się pod uwagę wszystkich ludzi, także słabych, a nie tylko zysk. Jest tylko jedno rozwiązanie, jeżeli chcemy wysunąć ten projekt. Europa musi istnieć.
Si on veut proposer ce projet, y a qu'une solution, c'est que l'Europe existe.
Bayrou uplasował się na trzecim miejscu w ostatnich wyborach prezydenckich, ale jego partia po rozłamie w UDF ma tylko 3 deputowanych w parlamencie francuskim. Zdaniem obserwatorów wybory europejskie mogłyby wzmocnić Modem także i we Francji. Według pierwszych sondaży zebrałby 14% głosów. Przywódczyni listy regionu Paryża Marielle de Sarnez mówi o projekcie kampanii wyborczej.
On va faire cette campagne, on va pas la faire seulement sur les questions européennes. On va la faire aussi sur...
Rozpoczynamy kampanię wyborczą nie tylko na tematy europejskie, także wokół utraty zaufania Francuzów do władzy, po której spodziewali się czegoś zupełnie innego.
Cette espèce de défiance qui est en train de s'installer entre un pouvoir qui commence à décevoir très fortement des Français qui attendent autre chose.
Modem zamierza więc prowadzić kampanię ofensywną na tematy najżywiej obchodzące wyborców. Czy kampania przed wyborami europejskimi nie zamieni się przypadkiem w rundę przedterminowych wyborów parlamentarnych we Francji? I czy wyborcy nie będą w końcu głosowali tak jak w referendum obok tematu? Nie będzie tak wtedy, jeżeli kandydaci potrafią rzeczowo przedstawić swe idee i propozycje, nie wdając się w potyczki osobowe, jak to już zaczyna mieć miejsce. Podczas konferencji partii Modem kandydatka Sherifa Adesi zebrała oklaski, porównując się do kandydatki UMP Rachida Dati, też drugiej na liście.
Rassurez-vous, moi je ne suis pas Rachida, c'est Sherifa que vous avez devant vous.
Nie bójcie się, nie nazywam się Rachida, lecz Sherifa, powiedziała była wiceburmistrz miasta Blois, dając do zrozumienia, że będzie gorliwszą eurodeputowaną niż obecna minister sprawiedliwości. Modem zamierza wystąpić przeciwko przewodniczącemu Komisji Europejskiej Barroso i walczyć o to, by Parlament Europejski przeniósł się na stałe do Strasburga. Czy będą to nośne hasła, przekonamy się niedługo.
RFI, Radio France Internationale.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Poniedziałek przyniósł we Francji dwie ważne informacje ekonomiczne. Prognozę gospodarczą Banku Francji, w której pada słowa recesja, oraz ogłoszenie o przyznaniu przez państwo 6 miliardów euro pomocy finansowej w formie pożyczki dla obu francuskich konstruktorów samochodowych Renault i PSA Peugeot Citroën. Bank Francji ocenia na minus 0,6% wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale 2009 roku. Ponieważ wyniki ostatniego kwartału roku poprzedniego oszacował on na minus 1,1%, mielibyśmy więc do czynienia z dwoma kolejnymi kwartałami spadku PKB, co odpowiada definicji recesji. Jeśli wyniki zapowiadane na obecny kwartał potwierdzą się, wynika z tego również, że największy spadek mamy za sobą, bo to w listopadzie i grudniu zanotowano istne załamanie produkcji przemysłowej. Ale to wersja optymistyczna. Nie można wykluczyć, że wyniki za pierwszy kwartał trzeba będzie skorygować w dół. Wszystko to implikuje kolejne poprawki do francuskiego budżetu, który w obecnym stanie opiera się na prognozie lekko pozytywnego wzrostu w roku 2009, zawartego w widełkach od 0,2 do 0,5% PKB. Druga informacja to realizacja zapowiadanego przez prezydenta Sarkoziego i dyskutowanego już od kilku tygodni planu wsparcia finansowego dla francuskich firm samochodowych. Przyjmie on formę pożyczki dla obu konstruktorów, Renault i Peugeot, w wysokości 6 miliardów euro, ewentualnie nieco więcej, jeśli planem objęta zostanie również branża ciężarowa Renault Trucks, w której większość kapitału należy do Volvo. Będzie to kredyt 5-letni o oprocentowaniu troszeczkę tylko niższym od rynkowego, to jest 6-7%. Chodzi bowiem o to, by uniknąć weta Komisji Europejskiej, która w razie niższego oprocentowania uważałaby tę pożyczkę za nieuprawnioną dotację państwową. Oprocentowanie będzie zresztą częściowo elastyczne, zależnie od wyników finansowych firm, z możliwością wcześniejszej spłaty począwszy od drugiego roku. Oczywiście jest to mimo wszystko jakaś forma pomocy państwowej, nie całkiem zgodna z zasadą wolnej konkurencji na rynku, bo przecież nie każdy kraj stać na taką pomoc dla swych firm. Ta pomoc budzi tym większą nieufność, że Sarkozy oświadczył początkowo, że ma ona chronić zatrudnienie we Francji i tylko we Francji. Stąd głośne krytyki, na przykład ze strony czeskiej. W imię poszanowania zasad europejskich państwo nie będzie wymagać od firm relokalizacji produkcji we Francji. Natomiast konstruktorzy będą zobowiązani do tego, by istniejącej obecnie produkcji nie delokalizować, czyli nie przenosić do krajów o tańszej sile roboczej. Mają też zachęcać wszystkich podwykonawców do podobnego postępowania, co jest z francuskiego punktu widzenia tym istotniejsze, że właśnie wśród podwykonawców delokalizacje były w ostatnich latach najliczniejsze. Pomoc państwowa obejmuje także dofinansowanie planów rozwojowych, a w pierwszym rzędzie planu stworzenia ośrodka badawczo-produkcyjnego poświęconego przyszłym samochodom elektrycznym i bateriom. Lokalizacja tego ośrodka jest obecnie przedmiotem analiz. Przyznanie tego kredytu związane jest z pewnymi warunkami dotyczącymi premii dla członków dyrekcji firm oraz dywidend dla akcjonariuszy. Wobec braku jednoznacznych prognoz na najbliższe pięciolecie, zarówno co do ogólnej sytuacji gospodarczej, jak co do sytuacji rynku samochodowego, te warunki zostaną sformułowane w sposób elastyczny. Niemniej premie i dywidendy będą przez ten czas ograniczone. To też nawet jeśli państwo nie będzie bezpośrednio ingerować w zarządzanie obu firm, to ich dyrekcje będą pozostawać pod nadzorem. Renault, który przez pół wieku był firmą państwową, a dziś jeszcze państwo jest jego mniejszościowym akcjonariuszem, powinien się z tym pogodzić stosunkowo łatwo. Za to dla Peugeota będzie to sytuacja całkiem nowa. Tak czy owak, jedynym sposobem pozbycia się tego bata nad głową będzie jak najszybsze spłacenie kredytu.
RFI, la radio du monde.
W języku polskim z Paryża. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Jeden z pracujących w Paryżu zespołów lekarzy i naukowców pracujących nad zwalczaniem raka z powodzeniem przeprowadził operację zniszczenia raka mózgu, wprowadzając do czaszki pacjenta włókna optyczne przewodzące światło laserowe i jednocześnie przeprowadzając ścisłą kontrolę nad operacją przy pomocy tzw. obrazowania rezonansu magnetycznego, co po angielsku brzmi MRI, Magnetic Resonance Imaging. Ekipa lekarzy prowadzona przez profesora Aleksandra Carpentiera z paryskiego szpitala Pitié-Salpêtrière, składająca się m.in. z neurologów, radiologów i anestezjologów, doprowadziła do zniszczenia metastazy guza rakowego mózgu u pacjenta, który był podczas tej operacji całkowicie przytomny. Kontrolę tego przedsięwzięcia prowadzono przy pomocy wspomnianego obrazowania rezonansu magnetycznego. W eksperymencie uczestniczyło ogółem 15 pacjentów dotkniętych zachorowaniami na raka mózgu po przerzutach z guzów rakowych piersi i płuc. Innego rodzaju leczenie nie dawało żadnych rezultatów. Długość ich życia lekarze przewidywali na najwyżej 3 miesiące. Natomiast po operacji, jak przewidują lekarze na podstawie odpowiednich analiz, czas ich życia przedłużył się trzykrotnie, do 9 miesięcy. Podczas operacji ekipa chirurgów dokładnie zlokalizowała przy pomocy obrazowania rezonansu magnetycznego miejsce, w którym znajdował się guz. Następnie przy lokalnym znieczuleniu wywierciła ona w czaszce otwór o średnicy 3 mm, w której wprowadziła włókno optyczne wyposażone w laser. Następnie manualnie doprowadzała to włókno do rzeczonego guza rakowego. Po kontroli właściwego ułożenia tego włókna wobec guza, który ma być zniszczony, przeprowadzono symulację komputerową operacji. Następnie przystąpiono do operacji właściwej. Laser zostaje w niej natychmiast uruchomiony, co powoduje gwałtowne rozgrzanie tkanki rakowej i nekrozy. Podczas operacji pacjent pozostaje przytomny i niczego nie odczuwa. To spalanie tkanki rakowej trwa około 2 minut i przeprowadzane jest pod stałą kontrolą sprzętu do obrazowania rezonansu magnetycznego. Kontrola odbywa się w czasie rzeczywistym. Otrzymywane dane pozwalają na sprecyzowanie temperatury tkanki patologicznej, która jest zniszczona, i zdrowej tkanki okolicznej. System komputerowy steruje danymi kalorymetrycznymi. Po zniszczeniu guza rakowego pacjent o własnych siłach może opuścić szpital jeszcze tego samego dnia. Pierwszymi pacjentami lekarzy w szpitalu Pitié-Salpêtrière było 15 osób. Operację przeprowadzono dokładnie w opisany sposób. Po analizie rezultatów władze szpitala i francuska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego zezwoliły na rozszerzenie badań i operacji. Ekipa profesora Aleksandra Carpentiera zaczęła operować i multimetastazy w mózgu oraz znacznie większe guzy rakowe dochodzące do 3 cm. W 90% przypadków pacjenci nie wykazywali recydywy jeszcze w 9 miesięcy po operacji. Niszczenie tkanki rakowej nie spowodowało ani obrzęku mózgu, ani kryzysów epilepsji. Technika ta została wprowadzona w Paryżu we współpracy z Uniwersytetem UTMB w Teksasie i amerykańską spółką Biotech. Obecnie profesor Carpentier opracowuje wraz z fizykiem Julianem Ickowiczem program zastosowania do badań kontrolnych także i ultradźwięków. Na razie jednak narzeka: mamy na to za mało pieniędzy. Dostaliśmy co prawda nagrodę w wysokości 50 tysięcy euro, ale po to, aby badania takie móc prowadzić pełną parą, potrzeba nam 2 milionów.
RFI, la radio du monde.
W języku polskim z Paryża.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Wygląda to na łatwą sprawę. Najpierw trzeba dobrze i mocno pozapinać klamry na butach, potem przypiąć narty, przetrzeć gogle, stanąć w budce przyczepionej do stoku, mocno odbić jej kijkami i ruszyć w dół, aby prześcignąć innych. Proste, a do tego jak się jeszcze to wszystko ogląda w telewizorze, gdzie obraz płaszcza górę, która przypomina oślą łączkę, a samemu siedzi się wygodnie na kanapie i sączy soczek, to trudno jest rzeczywiście ocenić wyczyny pań i panów zajmujących się zjazdami czy slalomami. Można się też zdziwić, dlaczego ci młodzi ludzie, którzy biorą za to grube pieniądze, protestują przeciwko ich zdaniem zbyt trudnym stokom, na jakich zorganizowane są w Val d'Isère Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim. Mistrzostwa rozgrywane są na zboczach dwóch potężnych gór, stromo padających w dolinę, w której leży kurort kojarzony z imieniem legendarnego narciarza francuskiego Jean-Claude'a Killy. Jedna z tych gór, za którą kryje się ogromny łańcuch stanowiący serce stacji narciarskiej Val d'Isère, to Solez. Tam ścigają się panie. Druga to Bellewarde, jeden z miejsc kultu narciarstwa alpejskiego. Po drugiej stronie Bellewarde leży inne znane miejsce uprawiania tego sportu, Tignes. Solez na szczycie przypomina garb wielbłąda, potem stromo spada ku męczącym trawersom, na których narciarz musi z całej siły wbić ostre jak brzytwy krawędzie w oblodzone cielsko zbocza. Kończy się tą sura czubka góry i zaczyna las. Wąska przecinka grzebień koguta, pionowa ściana babskiego garbu i ostatni szóst na łeb na szyję do mety. Bellewarde to szyb windy w 30-piętrowym wieżowcu. Amatorzy narciarstwa, jak już wjechali kolejką do górnej stacji przypominającej gniazdo uwite przez ptaki w skalistym czubie góry, to jeszcze mają szansę skręcenia w prawo i zjechania szeroką, jak wielopasmowa autostrada, czerwoną trasą do jednej z restauracji na stoku. Zawodnicy nie mają takiego wyboru. Trzeba mieć stalowe nerwy, by patrząc w dół na znajdujące się pod nogami przypruszone śniegiem dachy kurortu, nie dostać zawrotu głowy. Obydwie trasy zmieniono z myślą o Mistrzostwach Świata. W obydwu przypadkach jeszcze bardziej zwiększono stopień trudności. Narciarki spoza Francji narzekają, że przy słabej widoczności Solez jest po prostu niebezpieczna dla zdrowia i życia. Przekonała się o tym Szwedka Wilkeby, która na treningu przed biegiem zjazdowym zerwała wiązadła krzyżowe pod kolanem i sezon ma z głowy. FIS pod naciskiem ekip zagranicznych wprowadził kilka dodatkowych bramek, aby wyhamować rozpędzone narciarki. Francuska Marie Marchand-Harvier kręci na to nosem. Niemka Maria Reisch doskonała narciarka powiada na to, że francuski są takie mądre, bo one mają te zbocza objeżdżone tak, że mogą się tutaj ścigać z zamkniętymi oczyma. Coś w tym jest, ale nie do końca, bo Ingrid Jacquemot, która wychowała się u stóp tej góry, wypadła bardzo blado. W zjeździe zajęła dopiero 20 miejsce, przecież miała to być jej korona konkurencja. Francuskę wyprzedziła piękna jak obrazek Brytyjka Ciemi Alcott i Rumunka Edita Miklosz, a przecież obydwie panie nie reprezentują potęg w narciarstwie alpejskim. Zresztą potwierdzeniem tego, że nie trzeba być góralem, żeby odnosić sukcesy, jest właśnie Marie Marchand-Harvier. Ta młoda dziewczyna urodziła się w Lotaryngii, na narty jeździła w weekendy w Ogezy, albo na wczasach w Tamin, gdzie jej rodzice mają mieszkanie. Trenowała już żwiarstwo figurowe i boks, a za narty wyczynowe wzięła się dopiero w 15 roku życia. Zjazd nie należał do udanych, była szósta, a apetyty kibiców i samej narciarki były znacznie większe, bo rozbudzone srebrnym medalem wywalczonym przez nią w supergigancie. Wspomniana Edita Miklosz wprawiła wszystkich w zachwyt, gdy na Solaisie w zjeździe zaliczanym do superkombinacji większą część tej arcytrudnej trasy zjechała na jednej narcie. Na górnym odcinku puściło wiązanie, ale Edita Miklosz nie zrażona na tym jechała dalej, kręcąc z zadziwiającą łatwością między bramkami. Przygoda skończyła się upadkiem na kogucim grzebieniu, czyli tuż przed metą. Zupełną katastrofą okazała się pierwsza część mistrzostw dla pucołowatej mistrzyni ze Szwecji, Leani Persson. Wyleciała supergiganta z treningu do zjazdu, ze zjazdu do superkombinacji. W zjeździe, mając szansę na medal, popełniła błąd na ciasnym zakręcie i skończyła na 12 miejscu. Konkurencje szybkościowe wygrała królowa prędkości, Amerykanka Lindsay Vonn, która była nie do prześcignięcia. Na Solez pokazał się nieprzeciętny talent 17-letni Szwajcarki Laury Good, srebrnej w superkombinacji i w zjeździe. Można było się krzywić na trudny stok, ale trzeba było po nim jechać mimo nie najlepszej pogody i uporczywie padającego śniegu. Podobnie było na sąsiednim zboczu Bellewarde. Amerykański piekielny Piotruś alpejskiej karuzeli, Buddy Miller, który może wszystko wygrać albo wszystko przegrać, jest narciarzem totalnym, jeździ bowiem w zjeździe i w slalomie, szokuje swoimi wypowiedziami na temat pozwolenia sportowcom zażywania środków dopingujących i tym, że nie kryje się ze skłonnościami do piwka i do zabawy do białego rana. Tym razem na mecie supergiganta powiedział, że organizatorzy przesadzili w podkręcaniu trasy, że cały czas trzeba było się bronić, a on chce jechać, puścić narty i gnać w dół. Supergigant wygrał po latach oczekiwania na tytuł szwajcarski pan kuleczka Didier Cuche. Ma 1,74 m wzrostu i prawie 90 kilo wagi. Ma też gołębie serce. Zawsze część premii za miejsca na podium przeznacza na pomoc dla dzieci, które żyją w trudnych warunkach finansowych. Oczywiście, po słowach Millera, zagotowało się w światku narciarskim. Widać, organizatorom Amerykanin podpadł. Na zjeździe chmura przecięła stok akurat w chwili, gdy na trasie znajdował się Buddy Miller. Nie miał szans, w takim mleku musiał zwolnić i medal przeszedł mu koło nosa. Jednak postawa organizatorów mogła wprawić w zdumienie. Jadącemu po Millerze w nieco lepszych warunkach, znakomitemu Austriakowi Walhoferowi, pozwolono jeszcze raz wystartować. Millerowi nie. A wygrał kowboj z Brna, młodziutki Kanadyjczyk John Kuchera, którego rodzice uciekli w latach 80. z komunistycznej Czechosłowacji i osiedli w górach skalistych.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji z cyklu Le français, ça vous chante posłuchajmy piosenki Il ne rentre pas ce soir w wykonaniu niezwykle popularnego we Francji Eddie Mitchella, która porusza ważny społeczny problem utraty pracy. Można śmiało powiedzieć, że Eddie Mitchell, którego prawdziwe nazwisko brzmi Claude Moine, należy do największych ulubieńców francuskiej publiczności. Ten aktor, autor tekstów i piosenkarz, samolotny talent, karierę rozpoczął w zespole Les Chaussettes Noires, którego koncerty na początku lat 60. cieszyły się dużym rozgłosem.
1, 2, 3, 4, monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard. Vous avez des tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-tigri-
Kiedy grupa Les Chaussettes Noires rozpadła się, Eddie Mitchell nie zaprzestał śpiewania. Od 1964 roku występuje sam, a czas tylko utrwalił jego popularność, do której przyczyniły się dodatkowo niekwestionowane zdolności aktorskie. Utwór pod tytułem Il ne rentre pas ce soir Eddie Mitchell napisał w 1978 roku wraz z Pierrem Papadiamantisem. Posłuchajmy.
Il écrase sa cigarette, puis repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir. Le grand chef du personnel l'a convoqué. Faire notre société. Vous êtes dépassé et du fait vous êtes remercié. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Oh, oh, oh. Il s'en va de bar en bar. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas. La sinistre vérité. Être chômeur à son âge, c'est pire qu'un mari trompé. Il ne rentre pas ce soir. Fini le golf et le bridge, les vacances à Saint-Tropez, l'éducation des enfants dans la grande école privée. Il pleure sur lui, se prend pour un travail. Il est remercié. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Oh, 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 oh. Il s'en va de part en part. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas.
Na początku lat 70. odnotowano we Francji pierwsze 500 000 bezrobotnych. Nie zdawano sobie jeszcze sprawy z tego, że był to dopiero początek tego groźnego zjawiska. Piosenka Il ne rentre pas ce soir opowiada historię pewnego mężczyzny, który przygnębiony wiadomością o zwolnieniu z pracy zwleka z powrotem do domu. Wstępuje do przypadkowych barów, rozmyśla nad tym, co mu się przydarzyło. Boi się oznajmić żonie tę smutną nowinę.
Il écrase sa cigarette, puis repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir.
Rzecz dzieje się u schyłku tak zwanych wielkiej koniunktury gospodarczej w Francji. Przyczyną zwolnienia, jak się dowiadujemy, jest wejście przedsiębiorstwa do wielkiej spółki międzynarodowej, co zapewne wiąże się z modernizacją, gdyż nasz bohater okazuje się niewystarczająco wykwalifikowany, dépassé. Jest człowiekiem niedostosowanym do nowej sytuacji. Tacy ludzie, nazywani de canards boiteux, są więc pozbawiani pracy, często z dnia na dzień, sans délai. I nawet jeśli odbywa się to w dość eleganckiej formie, jak w piosence podziękowano mu il est remercié, to przecież bezdusznie, sans état d'âme.
Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi.
J'ai une mauvaise nouvelle. Vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offert notre société. Vous êtes dépassé. Et du fait... Vous êtes remercié.
Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offert notre société. Vous êtes dépassé. Et du fait vous êtes remercié. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir.
Bohater piosenki piastował zapewne odpowiedzialne stanowisko. Jak można wnioskować z faktu, że złą nowinę, mauvaise nouvelle, oznajmia mu sam szef działu osobowego przedsiębiorstwa. W ostatniej zwrotce słyszymy, jak z goryczą uświadamia sobie, że oto pozbawiony będzie wygód i przyjemności, do których przywykł, a które są atrybutami życia codziennego ludzi dobrze sytuowanych. Wymienia wyszukane rozrywki, jak gra w golfa lub brydża, wakacje na lazurowym wybrzeżu, prywatne szkoły dla dzieci. Wychodzi z baru z uczuciem beznadziei.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej audycji Le Français ça vous chante zwrócimy uwagę na możliwości stylistycznego wykorzystywania niektórych form czasownika, w konkretnym przypadku piosenki Eddie Mitchella Il ne rentre pas ce soir, czasu teraźniejszego w trybie orzekającym oraz bez okolicznika. Poznaliśmy tę piosenkę podczas poprzedniej lekcji. Jej treścią są myśli i uczucia człowieka, który właśnie stracił pracę. Posłuchajmy początku piosenki. Tytułowe zdanie Il ne rentre pas ce soir powtarza się w tekście jako refren.
Il écrase sa cigarette, puis repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir.
Il ne rentre pas, bohater nie wraca. Gdy czasownik rentrer występuje bez dopełnienia, należy rozumieć, że chodzi o powrót do siebie, do własnego domu. Na przykład.
Allez, rentre. Fini de jouer.
Déjà? Il fait encore jour.
Non, il est tard. Rentre, je te dis.
Hier, je suis rentré fatigué.
C'est sûr, tu travailles trop au bureau. Dis donc, il est 4 heures du matin, c'est à cette heure-ci que tu rentres.
Bohater piosenki dowiaduje się od zwierzchnika, że zostaje zwolniony z pracy ze skutkiem natychmiastowym. W najbliższy poniedziałek nie ma już po co przychodzić. Oto słowa szefa. Vous finissez vendredi. Kończy pan w piątek. W tym kontekście użycie czasu teraźniejszego, a nie przyszłego, stanowi podkreślenie, że chodzi o przyszłość bardzo bliską. Ten piątek, który ma być ostatnim dniem pracy, jest tuż, déjà là. Nie wymaga to specjalnego wyjaśniania, ponieważ w języku polskim taka forma stylistyczna jest stosowana równie często.
Je t'appelle demain?
D'accord. Et on dîne ensemble la semaine prochaine. Tu pars bientôt en vacances?
Non, je ne pars qu'en juin prochain. Je vais en Espagne.
Tu sais qu'ils se marient finalement?
Ah bon? Et quand?
Ils font ça au début de l'année prochaine.
Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offert notre société. Vous êtes dépassés. Et du fait de vous être remercié, il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir.
Zwrot du fait lub de ce fait jest łącznikiem między zdaniem przyczynowym i skutkowym. Ma to samo niemal znaczenie co don, par suite de cela, en conséquence, par conséquent.
Son entreprise a été rachetée par une multinationale et du fait, il y a eu des compressions de personnel. Il est licencié et de ce fait, il n'ose pas rentrer chez lui.
Il se décide à traîner car il a peur d'annoncer à sa femme et son banquier la sinistre vérité. Être chômeur à son âge, c'est pire qu'un mari trompé.
Être chômeur à son âge, c'est pire qu'un mari trompé.
Czasownik w bezokoliczniku może pełnić w zdaniu funkcję podmiotu. W takim przypadku orzeczenie ma na ogół formę bezosobową, skonstruowaną za pomocą zaimka wskazującego s lub se z apostrofem przed samogłoską albo sa.
Circuler à bicyclette dans Paris, c'est bien, mais c'est dangereux. Voyager sans billet dans le métro, ça peut coûter cher. Passer à la télé, c'est son rêve.
Można przestawić szyk takiego zdania. Wówczas jednak bezokolicznikowy podmiot musi być poprzedzony słowem uzupełniającym. De.
C'est bien, mais c'est dangereux de circuler dans Paris à bicyclette. Tu sais, ça peut coûter cher de voyager sans billet dans le métro. C'est vraiment son rêve de passer à la télé?
Fini le golf et le bridge, les vacances à Saint-Tropez, l'éducation des enfants dans la grande école.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia. La course des nuages balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge. Tu la perdras cent fois dans les vapeurs des ports. C'est écrit. Rentrera blessé dans les parfums d'un autre. Tu t'entendras hurler que les diables l'emportent. Elle voudra que tu pardonnes et tu pardonneras.
Nasz adres... 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.